Stare domy mówią o nas. Stare domy mówią do nas. Stare domy mówią przez nas. Do nas, przez nas. O nas.
Trasa numer 3. Zrealizowane w ramach projektu Stare domy mówią o nas.
Trasa numer 3 obejmuje obiekty zlokalizowane z grubsza przy drodze z Pałacu Breńskich w stronę Warszawy. Musimy pamiętać, że w czasach Jana Klemensa Breńskiego ten wyjazd był zlokalizowany, usytuowany trochę inaczej.
Andrzej Kłopotowski, dziennikarz i twórca Osiedlownika.
Nie jeździliśmy tak jak dzisiaj ekspresówką przez Żółtki i Jeżewo, tylko z dworu, z Pałacu Breńskich wyjeżdżaliśmy Pałacową, Warszawską, Świętojańską, Mickiewicza. I właśnie mniej więcej taki przebieg ma trasa numer 3, tylko będziemy nie wyjeżdżać, a wjeżdżać do miasta od strony Warszawy. Przechodzimy okolicami ulicy Mickiewicza, ulicy Brodgera, ulicy Parkowej, ulicą Świętojańską, ulicą Warszawską, a żeby nie dochodzić do pałacu, odbijamy trochę w drugą stronę, czyli kończymy na Bojarach na ulicy Słonimskiej.
I warto tu przystanąć przy willi pod adresem Mickiewicza 34, bo stąd właśnie rozlegał się pierwszy sygnał radiowy w Białymstoku i brzmiał tak.
Budynek przy ulicy Mickiewicza 34 to jest dawna siedziba Polskiego Radia Białystok. W 1944 roku radio emitowało swoje programy z budynku przy ulicy Pod Krzywą. Natomiast w styczniu 1945 roku audycje powstawały w willi przy ulicy Mickiewicza. Ten adres jest dosyć zaskakujący, ponieważ dom nie stoi bezpośrednio przy ulicy Mickiewicza, ale jest cofnięty, jest schowany za blokami i tak naprawdę stoi przy ulicy Grodgera. Wiemy, że pierwszą audycję zrealizował Zbigniew Kopałko, natomiast słuchowiska radiowe realizowali tu również Michał Melina i Józef Majen. Z radiem współpracowali Jan Świderski, Igor Śmiałowski, Hanka Bielicka, Danuta Szaflarska, Czesław Wołejko i Zygmunt Kostowicz.
To takie proste, proszę Państwa. Przekręcić gałkę, pstryk i już. Mówi Białystok, sygnał, fragment melodii, którą przykrył kurz.
Część tej ekipy przyjechała do Białegostoku z Wilna. Sam budynek pochodzi z 1924 roku. Jest to niewielka willa, pewnie kiedyś stojąca w ogrodzie, dzisiaj po prostu na terenie zielonym. Zwróciłem uwagę na ten budynek z racji dekoracji. On jest niepozorny, natomiast ma takie bardzo fajne wykusze w elewacji i okna, takie zakończone łukami, które przypominają trochę motywy secesyjne, co jest dosyć wyjątkowe jak na Białystok, bo tych obiektów secesyjnych za dużo nie mamy. W latach 50. rozgłośnia przeniosła się na Akademicką. Do dziś działa w nowoczesnym budynku przy ulicy Świetkowej 1.
Historia samego radia to fascynująca opowieść. Nie tylko o budynku, ale i o ludziach, którzy z niekłamaną pasją tworzyli pierwsze audycje.
Hej, fale średnie w nocy i we dnie gdzieś ulatują, źle się czują. Że w pasie ciszy nikt ich nie słyszy, strasznie radiowcy się frasują.
Tą historię kilka razy już podejmowaliśmy przy okazji różnych prac na rzecz miasta Białegostoku, przy okazji chociażby budownictwa murowanego czy murownictwa z okresu międzywojennego.
Wiesław Wróbel, historyk, autor wielu publikacji o przeszłości Białegostoku.
Jakby tutaj istotna jest sama lokalizacja, to jest ulica Mickiewicza, czyli dawny trakt z Białegostoku do Warszawy w XVIII wieku nadal istniejący. Potem oczywiście szosa Żółtkowska, czyli dzisiejsza Zwycięstwa Jana Pawła, przejęła rolę traktu do Warszawy, więc ulica Mickiewicza troszkę podupadła, ale w XIX wieku to było przedmieście Nowe, odkarczmy Nowa, która stała przy stawach dziś zachowanych przy ulicy Mickiewicza w sąsiedztwie Galerii Białej. I to była kolebka białostockiego przemysłu. Tam, gdzie dzisiaj Galeria Biała jest, tam mieściła się duża fabryka, później kojarzona z rodziną Nowików, fabryka kapeluszy. Natomiast po drugiej stronie, przy ulicy dzisiejszej Grodgera, po obu stronach tej ulicy Grodgera mieściła się fabryka Sendera Blocha, pierwszego takiego znanego dużego białostockiego fabrykanta żydowskiego. Potem Henrichsa i Eisenbecha. fabryka. W międzyczasie Zabłudowskich czy Komichał, także ta fabryka przychodziła z rąk do rąk, no ale w każdym razie cała ulica Grodgera powstała właśnie na terenie tej nieruchomości. I początkowo myśleliśmy, że ta nieruchomość przy ulicy Mickiewicza 34 wchodziła pierwotnie w skład terenu fabrycznego Henrichsa i Eisenbecka, no ale okazuje się, że to jest jednak część po prostu przyległa do ulicy Mickiewicza. A wszystkie te nieruchomości przy ulicy Mickiewicza, jeżeli na nie popatrzymy z lotu ptaka, mają taki charakterystyczny długi kształt od rzeki Białej do Mickiewicza, od Mickiewicza do Lasu Zwierzynieckiego, czyli do ulicy Podlaśnej. To są grunty mieszczan białostockich. Grunty orne, które w XIX wieku w toku rozbudowy miasta po prostu zaczęły być zastępowane, dzielone na mniejsze części, zabudowywane domami. No i właśnie w takich okolicznościach mniej więcej powstaje posesja przy Mickiewicza 34 z połączenia kilku nieruchomości. W 1889 roku Pejsach Brumer sprzedał tą nieruchomość rodzinie Krupniańskim. Ci z kolei w 1894 roku Augustowi Schmidtowi, a on w 1902 roku Friedrichowi Kunowi, zresztą właścicielowi nieruchomości przy ulicy Piwnej 19, czyli dzisiejszej Skłodowskiej 21, tam zachował się dom przy Kraśnickiego 8. W związku z tym, jak widać, najpierw mamy mieszczan białostockich, którzy gdzieś tam w XVIII wieku osiedlali się w Białymstoku. Potem rozwój miasta przestrzenny, pojawiają się żydowscy przedsiębiorcy, kupcy, zamożniejsze osoby, które chcą na przedmieściach mieć swój dom. No, a ostatecznie jeszcze niemieccy osadnicy, którzy przy ulicy Mickiewicza wbrew pozorom całkiem sporą enklawę tworzyli, bo mieliśmy tu chociażby właśnie Henrichsa i Eisenbecka, którzy na terenie swojego majątku, swojej fabryki zbudowali całą osadę robotniczą, no, ale rodzina Mładek, piekarzy, kilku jeszcze innych na pewno dałoby się tutaj wymienić. Jeszcze ta nieruchomość w latach 20. należała do Friedricha Kuna. Ta niemiecka rodzina była tutaj zaangażowana jeszcze w okresie międzywojennym. W 1935 roku sprzedano tą nieruchomość znów żydowskiemu mieszkańcowi Białegostoku, Chaimowi Chorowskiemu. A on z kolei w 1935 roku sprzedał rodzinie Rauszów, niemieckiej rodzinie Rauszów, właścicieli garbarni, właścicieli kamienicy przy ulicy Kinejskiego 11. To ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane, ale to jest przepiękna pigułka historii Białegostoku, gdzie właśnie te częste przechodzenie z rąk do rąk. Polacy, Niemcy, Żydzi, znów Polacy, znów Żydzi. Jakby to nie miało chyba wtedy większego znaczenia tak naprawdę. Ważniejsze, kto miał możliwości, kto miał portfel. Dom wydaje się, że powstał prawdopodobnie w pierwszej lub drugiej dekadzie XX wieku, także jego charakterystyczna architektura jest dosyć taka mało wyrazista. Może ona wyróżnia się na tle innych budynków, no ale trudna do datowania. W związku z tym nie udało się dokładnie ustalić, kiedy ten dom powstał. Być może na początku lat 20. też mógł powstać. Na pewno istniał w latach 30. XX wieku. Po prostu był to zwykły dom. I ewidentnie dom rządzący do osób, które miały właśnie jakieś przedsiębiorstwa, należeli do średnio zamożnych mieszczan. Także była to pewnie taka rezydencja. Jak popatrzymy na mapy historyczne, to ten budynek był otoczony ogrodem. Dzisiaj on tak ściśnięty jest między bloki a ulicę. Natomiast wcześniej miał sporą przestrzeń wokół siebie, zieloną, także można by powiedzieć, że to pewnego rodzaju dacza, rezydencja, dom mieszkalny. W okresie II wojny światowej gdzieś znikają właściciele, Rauszowie z pewnością wyjechali z Białegostoku. Budynek jako mienie opuszczone po niemieckie został przejęty pod tymczasowy zarząd państwowy, przeszedł do zasobów miejskich, co ułatwiło właśnie ulokowanie w tym budynku chociażby rozgłośnie Radia Białystok, bo pamiętajmy po prostu, że domów w tym czasie brakowało, budynków brakowało, trzeba było zakwaterować przede wszystkim ludzi. Natomiast na instytucje różnego typu, tak jak i szkołę na Kijowskiej chociażby ulokowano w fabryce, tak tutaj radio można było ulokować w domu, który został przejęty jako mienie opuszczone.
Dziś Białystok śpiewa, witajcie słuchacze, niech się nikt nie gniewa, że z radości skacze.
Kręć się, kręć za siemką, bić się to i bić, lat 20 cienko, przeplitaśmy nic.
Mocno polecamy historyczny reportaż Gabrieli Walczak, zatytułowany Zapisane w dźwięku. Można go znaleźć na stronie Polskiego Radia Białystok. I zachęcamy do dalszego spacerowania szlakiem starych domów, które tak dużo mówią o nas, tak dużo mówią do nas. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.